Poranny program w Radiu RMF 24 zaczynamy od najważniejszego globalnego wydarzenia, spotkania prezydenta Trumpa z prezydentem Zełenskim i niektórymi europejskimi przywódcami w Waszyngtonie. Podyskutuję o tym teraz z moim gościem, ekspertem, pan Janusz Reiter. Witam serdecznie, panie ambasadorze.
Dzień dobry.
Był ambasador Polski w USA i Niemczech. Panie ambasadorze, do Waszyngtonu przybyli prezydenci Francji i Ukrainy. Przypomnę jeszcze tę listę, może szefowie rządów Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, także przewodnicząca Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO, no ale nie było przedstawiciela Polski. To coś mówi, czy to jest fakt bez żadnego znaczenia?
Mówi, dużo mówi. Niestety mówi dużo smutnego o stanie naszego państwa, o stanie naszej polityki. Polska tam mogła być i Polska powinna tam była być, ponieważ tam chodziło o rzeczy, które są ważne dla interesów Polski, są ważne dla przyszłości Polski, dla przyszłości całej Europy. Polska nie jest państwem tej rangi w świecie, które uczestniczy na co dzień w wielkiej polityce światowej. W tym przypadku mogło być inaczej, powinno być inaczej, ponieważ Polska jest sąsiadem Ukrainy, ponieważ Polska jest dosyć ważnym, dużym krajem w tej części Europy i ponieważ polski udział i polski głos w dyskusji o przyszłości bezpieczeństwa europejskiego jest, był i jest oczekiwany.
Ale wiceminister spraw zagranicznych, bagatelizuje chyba trochę ten fakt, bo Władysław Teofil Bartoszewski powiedział na antenie Polsat News, że to nie jest problem, bo Polska jest średniej wielkości krajem. Nie ma takiego przełożenia międzynarodowego jak Niemcy czy Wielka Brytania. Pan się z tym nie zgadza?
No zupełnie nie. Jeżeli w interesie Polski nie leży udział w dyskusji dotyczącej przyszłości Ukrainy, to ja nie wiem, jakie są interesy Polski. Czasami można mieć wrażenie, że interesy Polski dyktują nastroje, a nie realne nasze położenie i zagrożenia, które są przecież zupełnie realne. To, co się dzieje w Ukrainie, to jest kwestia naszej przyszłości. To jest kwestia tego, czy Rosja się przybliży do granic Polski, będziemy mieli wrogiego sąsiada, czy też będziemy mieli sąsiada, który czasami może być trudny, kłopotliwy, ale przyjazny, ponieważ jest to sąsiad, który chce być i może być w jakimś sensie już jest dzisiaj krajem zachodnim. Otóż osiągnięcie tego to jest podstawowy interes narodowy Polski. Jeżeli to nie zasługuje na udział w takim spotkaniu jak to w Waszyngtonie, to ja nie wiem w takim razie o co chodzi w polskiej polityce. Zresztą kraj znacznie mniejszy przecież niż Polska, Finlandia uznał, że jest to jednak ważne.
No ale
i przywódca tego kraju odgrywa w tym procesie naprawdę liczącą się rolę.
Ale prezydent Stubb ma podobno jakieś rewelacyjne w ogóle relacje z prezydentem Trumpem. Znają się z relaksu, ale także bardzo, no, czują do siebie taką miętę.
Prezydent Stubb budował buduje od wielu lat swoją pozycję międzynarodową, interesuje się polityką międzynarodową, jeździ po świecie, spotyka ludzi, mówi, opowiada o świecie z doświadczenia fińskiego, a ponieważ robi to też dobrą angielszczyzną i mówi to ciekawie, ludzie słuchają. Finlandia jest krajem małym, ale krajem dobrze zorganizowanym, krajem zdyscyplinowanym, który wie, czego chce, a teraz przede wszystkim też wie, czego nie chce.
Czyli ale minister Sikorski też bardzo dobrze włada angielskim. W niedzielę wystąpił po konferencji tak zwanej koalicji chętnych. Dlaczego go nie było w Waszyngtonie?
Polska jest krajem wewnętrznie zablokowanym i to nie od dzisiaj, tylko od dłuższego czasu. Naszą politykę zagraniczną blokuje nasza polityka wewnętrzna. To jest wielkie nieszczęście i czas, żeby o tym zacząć głośno mówić. To nie jest normalna sytuacja, że mamy zablokowane stosunki z dwoma najważniejszymi sąsiadami w Europie. Z
Niemcami. Kto je blokuje, panie ambasadorze?
Od dłuższego czasu. Z Niemcami już od dłuższego czasu to doprowadziło do tego, że dzisiaj mówienie o współpracy z Niemcami może ściągnąć na tego, kto to robi, podejrzenie o zdradę stanu. Polska jest w tym jedynym krajem w Europie. Nie ma w Europie państwa, które prowadzi taką politykę wobec Niemiec i nie ma państwa, które rozumie polską politykę wobec Niemiec. I teraz można powiedzieć, że ja tutaj upraszczam i stawiam znak równości między tymi, którzy uważają Niemcy za zagrożenie, a tymi, którzy nie uważają Niemców czy Niemiec za zagrożenie. ale niestety ci, którzy uważają Niemcy za zagrożenie, blokują polską politykę, a ci, którzy tę politykę mogliby prowadzić, poddają się tej blokadzie. I no, nie ma praktycznie dyskusji o polityce polskiej.
Panie ambasadorze, skupił się na Niemczech, ale czy Niemcy są tutaj takim języczkiem uwagi?
A ja powiedziałem raczej, powiedziałem o dwóch naszych największych sąsiadach.
A kto blokuje Stany Zjednoczone?
Naszym największym sąsiadem europejskim, drugim po wschodniej stronie, jest Ukraina. O Ukrainie w Polsce mówi się coraz bardziej cierpko. Ja w końcu nie wiem już właściwie, jaka jest polityka Polski wobec Ukrainy. Na temat przystąpienia Ukrainy do NATO słychać bardzo różne głosy. Nie ma jasnego stanowiska. Ja wiem, że to przyjęcie Ukrainy do NATO jest bardzo trudna i sprawa, która może się nie udać, ale Polska powinna mieć w tej sprawie jasne stanowisko. To samo dotyczy przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. A trzecia rzecz to jest gotowość do wysłania w przyszłości, która nie wiadomo kiedy się zacznie, wojsk do Ukrainy, żeby te wojska pilnowały tam rozejmu, kiedy ten rozejm zostanie zawarty.
Ale minister Sikorski nie chce tam wysyłać wojsk. Minister Sikorski
A ja uważam, że Polska nie powinna dzisiaj już wykluczać wysłania wojsk na Ukrainę, ponieważ to osłabia nasz autorytet. Nikt się nie pali do wysłania wojsk, ale wykluczenie tego jest moim zdaniem błędem.
Panie ambasadorze, chciałbym zadać pytanie, bo pan troszkę uniknął jakby odpowiedzi na pytanie o Stany Zjednoczone. Kto blokuje nam relacje ze Stanami Zjednoczonymi?
Jak przykład tego spotkania, które odbyło się wczoraj w Waszyngtonie, jest ciekawy o tyle, że tam z Europy to nie byli ludzie, którzy zawsze byli entuzjastami prezydenta Trumpa. To byli ludzie, którzy mieli i mają pewnie wiele krytycznych zastrzeżeń do prezydenta Trumpa. Oni wszyscy potrafili się nauczyć rozmawiać z prezydentem Trumpem, przekonywać go mimo różnic poglądów, mimo różnic sposobu też uprawiania polityki. Okazało się, że to jest możliwe. Dzięki temu możliwy był w Waszyngtonie imponujący pokaz jedności polityki europejskiej. Tyle, że niestety znowu bez udziału Polski. Nie trzeba być entuzjastą prezydenta Trumpa, żeby z nim rozmawiać. Trzeba po prostu wiedzieć dobrze, czego się chce.
Ale nie trzeba być entuzjastą, ale czym innym są epitety wymierzone w prezydenta Trumpa, przyzna pan. No, my sobie trochę zablokowaliśmy na własne życzenie te relacje z Waszyngtonem, nie uważa pan? Sprawa wypowiedzi premiera Tuska dotyczące agenturalnej przeszłości Trumpa, wypowiedzi Radosława Sikorskiego, artykuły żony Radosława Sikorskiego, ale także kwestia charge d'affaires ambasady w Waszyngtonie.
Nie, pan teraz zmienia po kolei wszystko, co się z tym kojarzy. To nie o to chodzi. Czy w Polsce nie ma na szczytach władzy osoba, która byłaby zdolna do rozmowy z prezydentem Trumpem? Ja nie wierzę w to.
No i prezydent Nawrocki pojedzie 3 września do Waszyngtonu, a ze strony rządowej jakoś nie
widzimy. A kto to będzie tą osobą, to jest sprawa, którą Polska musi sobie sama uzgodnić. Wczoraj było miejsce dla przedstawiciela Polski. Brak tego przedstawiciela Polski jest wielką porażką polskiej polityki zadaną nam przez nas samych. Nikt obcy nam tego nie zgotował. To my sami sobie to wczoraj zgotowaliśmy, a trzeba powiedzieć sobie bardzo wyraźnie.
Ale kto? Ja zapytam o to odpowiedzialność jeszcze do końca, bo to jest takie generalizowanie. Kto jest tym
winien? To nie jest generalizowanie. Nikt, zapewniam pana, że nikt w Waszyngtonie czy w Berlinie nie będzie za Polskę podejmował tego typu rozstrzygnięć. Państwo musi być zdolne do podjęcia decyzji, kto je reprezentuje w takich sytuacjach jak ta właśnie wczorajsza czy w wielu innych. To jest sprawa całego państwa, odpowiedzialności całego państwa.
Ale prezydent Nawrocki powiedział wczoraj, że w tym formacie koalicji chętnych, jak to się nazywa, Polskę od dłuższego czasu reprezentuje rząd. To prezydent Zełenski zapraszał liderów europejskich do Waszyngtonu.
Powtarzam jeszcze raz, kogo to interesuje? Kogo to interesuje? Ważny jest wynik. Nie było w Waszyngtonie przedstawiciela Polski. To się liczy. A dlaczego tak jest? To jest temat na dyskusję o stanie naszego państwa i stanie naszej polityki. Ale dyskusja, która nie będzie polegała na wymianie oskarżeń, tylko na refleksji o tym, do czego nas może doprowadzić ten stan wewnętrznego konfliktu. Konfliktu, który nie zatrzymuje się przed najważniejszymi dla naszej przyszłości sprawami. Bo ja rozumiem, że może być 1000 różnych spraw, o które się można spierać. Ale powinno być kilka spraw, o które się nie spieramy, ponieważ one dotyczą naszej naszej wspólnej przyszłości.
Zostawmy te wewnętrzne nasze spory i naszą obecność na tej globalnej szachownicy. Przypomnijmy może efekt tego wczorajszego spotkania. Prezydent Trump poinformował, że zadzwonił do Putina, że rozpoczął takie przygotowania do spotkania w trójkącie, prawda? Trump, Putin, Zełenski. No i z tego, co czytam, kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził nawet, że do tego spotkania ma dojść w ciągu 2 tygodni. To jest pana zdaniem krok do przodu?
To jest krok do przodu, po którym oczywiście może być znowu krok do tyłu, ponieważ taka jest natura niestety tych rozmów. Prezydent Rosji nie uważa prezydenta Ukrainy za równorzędnego partnera. Nie wiemy, jak się ta próba powiedzie, ale w jakim sensie jest to krok naprzód. Tam w ogóle zrobiono parę takich małych kroków, ale jednak kroków naprzód. Na przykład po pierwsze, sugestia, właściwie uzgodnienie wstępne, że Ukraina będzie kupowała w Ameryce broń poprzez Europę wartości około 100 miliardów dolarów, to jest ważne o tyle, że to praktycznie jest odpowiedź na rosyjskie żądanie demilitaryzacji Ukrainy, czyli utrzymywanie Ukrainy w stanie słabości. NATO nie ma zgody i Ameryka też powiedziała, że NATO nie wyraża zgody. To jest rzecz, która pośrednio jest odpowiedzią na to, jakie będą też gwarancje dla Ukrainy. Silna armia ukraińska jest ważną częścią gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
A jeżeli Ukraina odda terytoria, których zażądał Putin, a tam są, jak się mówi, jak mówią eksperci, największe umocnienia. Ona się bardzo mocno osłabi w tym momencie. To czy wystarczy to uzbrojenie amerykańskie, żeby Ukraina mogła się bronić przed kolejną napaścią rosyjską?
Ukraina nie jest gotowa do tego typu, do oddania własnych terytoriów. Myślę, że Putin tak naciska na Ukrainę w sprawie oddania terytoriów, ponieważ wie, że Ukraina na to się nie zgodzi, a wtedy Putin będzie mógł powiedzieć i Trumpowi, i innym przywódcom światowym, że to nie on blokuje drogę do pokoju, tylko robi to Ukraina.
Specjalnie stawia taki zaporowy warunek, prawda, żeby zerwać te negocjacje, że to jest tylko...
To jest jedno możliwe wytłumaczenie. Oczywiście, że Putin chciałby anektować część Ukrainy, bo Putin chciałby Ukrainę maksymalnie osłabić. Ukraina się na to nie godzi i teraz jest ważne, żeby Ukraina nie była sama w tym swoim stanowisku i o ile w lutym po spotkaniu z prezydentem Trumpem Ukraina robiła wrażenie kraju, który jest osamotniony w Waszyngtonie. Dzisiaj Ukraina nie jest osamotniona. To jeszcze nie jest powód, żeby do ogłoszenia sukcesu, ale to jest jednak bardzo wyraźna zmiana w porównaniu z tym, co widzieliśmy jeszcze w lutym w Waszyngtonie.
Panie ambasadorze, ja zwróciłem uwagę jeszcze na jedną wypowiedź. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że Trump zgodził się, aby Stany Zjednoczone przyczyniły się do bezpieczeństwa Ukrainy po zawarciu porozumienia pokojowego i nazwał to przełomem. To jest przełom rzeczywiście? Taka deklaracja
Stanów Zjednoczonych? To nie jest przełom, na którym można już polegać, ale to jest ważna sugestia. To jest ważne z wielu powodów. Po pierwsze, udział amerykański, na czymkolwiek on będzie polegał, zawsze będzie wzmacniał to, co nazywamy gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ale po drugie, brak takiego udziału i przekazanie pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie zawieszenia broni czy pokoju w Ukrainie Europejczykom samym oznaczałby, że w przypadku jakichś zaczepnych działań ze strony Rosji Europa jest sama, nie ma u swego boku Ameryki. Otóż do tego Europejczycy nie chcą dopuścić. Bardzo słusznie. To jest niezwykle ważna sprawa. Na tym właśnie polega ranga tych spraw, o których wczoraj rozmawiano w Waszyngtonie.
No właśnie, Mark Rutte powiedział też, to też bardzo istotne, że nie omawiano możliwości obecności wojsk amerykańskich na Ukrainie. To jest chyba kluczowa sprawa, prawda? Żeby było, powtórzmy tę formułę, boots on the ground, prawda? Żeby były te buty amerykańskie na ziemi ukraińskiej. To byłby chyba taki realny gwarant, a nie jakaś, nie wiem, gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy w rodzaju artykułu 5, prawda? Bo to jest bardzo mgliste.
To wszystko jest w tej chwili mgliste. To wszystko jest mgliste i to niestety tak pozostanie prawdopodobnie, ponieważ wszyscy się obawiają, że gdyby dzisiaj ta mgła opadła, to okazałoby się, że nie ma dobrego rozwiązania. Więc wszyscy prowadzą tę grę w nadziei, że poprzez tę grę uda się trochę poprawić, uda się zmienić na lepsze warunki tej gry, czyli że można będzie w wyniku tej gry osiągnąć więcej niż możliwe jest to dzisiaj. Gdyby przyjąć takie porozumienie, które odzwierciedla to, co jest możliwe dzisiaj, w tym oczywiście stanowisko rosyjskie, to nie byłoby dobre porozumienie. Otóż cały ten proces, który się właśnie też toczył wczoraj, ma na celu takie przegrupowanie sił i takie wpłynięcie też na Rosję, żeby końcowy wynik tego był lepszy niż ten, który jest realnie osiągalny dzisiaj. Nikt nie potrafi nawet powiedzieć, na ile się wczoraj ci przywódcy w Waszyngtonie przybliżyli do tego. Jeżeli chodzi o klimat tych rozmów, jeżeli chodzi o nastrój, to z pewnością tak, z pewnością on był zupełnie inny niż na przykład właśnie w lutym w Waszyngtonie podczas spotkania Zełenski-Trump, ale to oczywiście jest ciągle za mało.
No właśnie, bo
Mimo to jest
wszyscy się
pewna
skupiają,
nadzieja.
może nie wszyscy, ale większość komentatorów skupia się właśnie na tych nastrojach, symbolach, czy prezydent Ukrainy pojawił się w bluzie, prawda, khaki, czy pojawił się w czarnym garniturze, czy Trump chwalił przywódców europejskich, czy ich ganił. Czy to jest takie istotne, czy musimy czekać
To
na ten
jest
realny krok po prostu?
do pewnego stopnia to jest istotne, bo proszę sobie przypomnieć, co powiedział prezydent Trump prezydentowi Zelenskiemu w lutym. Powiedział mu, pan nie ma kart. To znaczy powiedział mu, pan jest słaby. Dzisiaj, czy wczoraj nie było niczego takiego. Wczoraj Zelenski tam nie wyglądał na człowieka, który nie ma kart.
No ale
A
jakie
nie.
karty zyskał oprócz tego, że założył czarną marynarkę?
Takie karty uzyskał przede wszystkim, że był tam razem z grupą przywódców europejskich, którzy go popierali. Dla prezydenta Trumpa to nie jest obojętne. Prezydent Trump potrzebuje też Europejczyków, żeby osiągnąć ten swój cel, jakim jest zaprowadzenie pokoju w Ukrainie.
Ale
Bez
czym byłby
Europejczyków on
kupi
tego nie
Ale
osiągnie.
czym byłby, panie ambasadorze, okupiony ten pokój? Co, Europejczycy wchodzą do Ukrainy z jakimiś siłami rozjemczymi, a Stany Zjednoczone trzymają się z dala, na dystans?
To pan ode mnie oczekuje odpowiedzi, której nikt dzisiaj w świecie nie zna. Nikt nie zna go również w Waszyngtonie. To wszystko jest otwarte. Możemy tylko mówić o tym, czy w wyniku tego wczorajszego spotkania Ukraina jest politycznie wzmocniona, czy też nie. Moim zdaniem jest politycznie nieco wzmocniona.
A pamięta pan,
Również
ambasador,
dlatego, że po
memorandum,
jej
bo...
stronie byli przywódcy europejscy. To też
Pamięta
ma
pan...
pewne znaczenie.
Przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale trochę czas nas goni, a bardzo mi zależy na odpowiedzi na to pytanie. Pamięta pan memorandum budapeszteńskie, prawda?
Oczywiście.
1994 rok. No i co? Mieliśmy gwarancję,
Oczywiście.
prawda? Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja gwarantowały suwerenność, integralność terytorialną. No i co? Ten dokument nawet nie miał statusu traktatu, a wszyscy się na niego
No
powołują. No i co teraz z tego wyniknęło?
właśnie dzisiaj chodzi o to, żeby nie zakończyć tej wojny czymś takim jak ten układ budapeszteński, ponieważ to nie było warte tego papieru, na którym zostało zapisane. O tym już wszyscy wiedzą. Dzisiaj jesteśmy w Europie w innej sytuacji. Wszyscy rozumieją, dzisiaj się toczy wojna. Dzisiaj się toczy wojna, w tej wojnie chodzi o Ukrainę, ale w tej wojnie chodzi także o przyszłość Europy.
No
Chodzi o
właśnie,
to, jak
panie
będzie
ambasadorze,
wyglądała Europa.
ja tam wyczytałem w tym memorandum budapeszteńskim taki jeden punkcik. Żadna broń w posiadaniu państw typu Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania nie zostanie użyta przeciwko Ukrainie, chyba że w samoobronie lub w przypadkach zgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych. Przecież to było właściwie zielone światło dla Rosji. Ona może mówić, że ja użyłam tych słów, tej broni w samoobronie.
Otóż no, nie ma w tej chwili powrotu do tego typu porozumienia, ponieważ wszyscy w Europie rozumieją dzisiaj bardzo dobrze, że stawką w tej wojnie nie jest tylko Ukraina, ale stawką w tej wojnie jest Europa. Od tego, jak się zakończy ta wojna w Ukrainie, będzie zależała przyszłość Europy. To znaczy, czy to będzie Europa zorganizowana podobnie, jak to było w ostatnich, no powiedzmy, umownie o 70 latach, my w tym uczestniczymy krócej, ale 70 mniej więcej latach czy 60 latach, czy też to będzie Europa, która się rozpadnie na konkurujące ze sobą państwa, jak chciałaby tego Rosja. Otóż w tym Europejczycy są zjednoczeni, w tej determinacji, żeby do tego nie dopuścić. Co zrobić, żeby do tego nie dopuścić w sposób trwały, to nie jest ciągle jeszcze zupełnie jasne. Ważne też jest, żeby w tym staraniu Europa nie była sama. I dlatego przy wszystkich złych doświadczeniach europejscy przywódcy dzisiaj rozmawiają z prezydentem Trumpem w taki sposób, żeby z jednej strony pokazać stanowczo swoje stanowisko, ale z drugiej strony, żeby go nie urazić i żeby go raczej przyciągnąć niż odepchnąć, ponieważ wiadomo, że potrzebujemy wszyscy Ameryki. Możemy się zżymać na kaprysy, humory prezydenta Trumpa, ale to jest przywódca USA, a potrzebujemy Ameryki do rozwiązania tego konfliktu, który jest tak istotny dla przyszłości Europy, a także dla przyszłości świata zachodniego. I wczoraj też to była próba przypomnienia, chyba całkiem udana, prezydentowi Trumpowi, że on oprócz tego, że jest przede wszystkim prezydentem USA, jest także przywódcą świata zachodniego. O, to nie jest coś, o czym on pamiętał od początku. Ja nie wiem, na ile on się tym przejął wczoraj, ale uważam, że trzeba jemu też o tym ciągle przypominać.
Przypominamy właśnie razem z gościem Radia RMF24. Przypomnę, był nim Janusz Reiter, były ambasador Polski w USA i Niemczech. Serdecznie dziękujemy, panie ambasadorze. Życzymy miłego dnia i pokoju na świecie. Wszystkim sobie życzymy.